Grzegorz Jasiński, dzień dobry, zapraszam na naukowy podcast RMF FM. Odnajdujemy się powoli w zupełnie nowej sytuacji, poddajemy ograniczeniom, które mają nam wszystkim pozwolić przetrwać trudny okres epidemii i ochronić się przed jej skutkami. Koronawirus wpływa już na życie całego świata. Zapraszam na przegląd tego, co o nim wiemy. W ramach przystanku IDEA w Krakowie w sobotę miałem okazję poprowadzić dyskusję ekspertów na temat epidemiologicznych, gospodarczych i społecznych skutków pandemii choroby COVID-19. Zainteresowanych zapraszam na platformę YouTube. Link podałem na swoim koncie na Twitterze. Na potrzeby podcastu naukowego wybrałem fragmenty wypowiedzi wirusologa, który zna winowajcę z laboratorium, profesora Krzysztofa Pyrcia z Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Szef pracowni wirusologii UJ, dysponujący najnowocześniejszym laboratorium w kraju, wraz ze swoim zespołem bada koronawirusa SARS-CoV-2 już od pewnego czasu.
My zaczęliśmy pracę na tym wirusie tak naprawdę na długo, zanim on się pojawił w Polsce, czy w laboratorium, czy realnie w Polsce. No i staramy się iść tak naprawdę wielotorowo, począwszy od takich badań bardzo podstawowych, które pozwolą nam zrozumieć, co się stało, że ten wirus przeniósł się ze zwierząt na ludzi i dlaczego ten wirus jest dla nas taki niebezpieczny. Poprzez działanie takie już bardzo aplikacyjne, czyli szukanie substancji, które mogą potencjalnie go kiedyś zahamować, próba śledzenia tego, jak ten wirus w Polsce podróżuje, jak on się zmienia w tej Polsce i skąd on się de facto wziął u nas, takie próby stworzenia jakichś może nie lepszych, ale może szybszych, może tańszych sposobów na to, żeby zobaczyć, czy dana osoba jest zarażona, czy nie jest zarażona.
Jak dotychczasowa wiedza na temat rozprzestrzeniania się tej epidemii i samego wirusa wpływa na pana optymizm lub pesymizm co do rozwoju sytuacji?
To znaczy, na pewno to jest epidemia, właściwie już pandemia, trochę unikalna, bo my nie mamy doświadczeń z czymś takim. Natomiast nie jest to pierwsza pandemia, której wszyscy doświadczamy, bo trzeba pamiętać o tym, że na przykład w 2009 roku mieliśmy również pandemię wirusa grypy. On wtedy był nazywany wirusem grypy świńskiej, a tak naprawdę był pandemiczny i tam się wydarzyło dokładnie to samo, co teraz się wydarza. Tylko tamten wirus był trochę mniej groźny. My w tym momencie piszemy sobie jakieś scenariusze i jakby próbujemy uczyć się na historię, analizować to, co się działo w przeszłości i próbować troszkę to ekstrapolować na przyszłość, więc są te warianty optymistyczne, te scenariusze optymistyczne, te scenariusze trochę mniej optymistyczne. Natomiast na pewno jest to coś, co wzbudza duże zainteresowanie i też dużą ostrożność i należy raczej potraktować to bardzo poważnie.
Co sprawia, że ten wirus jest bardziej niebezpieczny? Jakie jego cechy?
Znaczy, tu jest śmieszna sprawa, że ten wirus wcale nie jest bardziej niebezpieczny niż na przykład wirus SARS, który pojawił się w 2002 roku. Już na pewno nie jest bardziej niebezpieczny niż wirus MERS, który się pojawił w 2012 roku. Tam śmiertelność była ponad 35%. Wydaje się, że tutaj złożenie tych różnych cech robi z niego dosyć takie zabójcze narzędzie. Dlatego, że jest to wirus, który powoduje taką bardzo ciężką chorobę, tak naprawdę u stosunkowo niewielkiego odsetka osób. Większość tych zakażeń przebiega bardzo łagodnie. Są raporty o tym, że część jest bezobjawowa nawet. I w związku z tym ten wirus może sobie podróżować po świecie. My nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy jesteśmy przeziębieni, czy jesteśmy zarażeni czymś, co może dać dosyć poważne objawy w przyszłości. Do tego od zarażenia do wystąpienia tych objawów może upłynąć kilka dni. To jest tak mniej więcej koło tygodnia. Od dwóch dni do dwóch tygodni się szacuje. W związku z tym my nawet nie pamiętamy, gdzie się mogliśmy tym zarazić. W związku z tym ten wirus ma takie właśnie połączenie tych cech stosunkowo łagodnego wirusa, który się rozprzestrzenia stosunkowo łatwo, a z wirusem, który jednak ma tą śmiertelność na poziomie znacznie wyższym niż te inne wirusy oddechowe. I myślę, że to jest problem, że tak naprawdę to nie jest wirus, który jest groźniejszy dla mnie jako dla osoby, ale z epidemiologicznego punktu widzenia, czy z ekonomicznego punktu widzenia, oczywiście w części przypadków również z ludzkiego, może mieć znacznie większy wpływ na nasze życie w obecnym roku.
Co sprawia, że wirusy są dla nas tak trudne do zwalczenia? Co co w nich jest takiego, że nie umiemy sobie z nimi poradzić w inny sposób niż szczepionkami, jeśli uda się je stworzyć?
Myślę, że tak naprawdę trzy rzeczy. Jedna rzecz to jest to, że one nie żyją, czyli to nie jest tak jak w bakteriach, że możemy wycelować jakiś lek i jakby zahamować tą bakterię poza komórkami, żeby ją zahamować, replikację wirusa, on już musi zacząć się namnażać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zmienność. Wirusy to jest właściwie bardzo takie abstrakcyjne pojęcie, bo to jest gigantyczna grupa organizmów, które ze sobą nie mają nic wspólnego, a w związku z tym bardzo trudno jest opracować lek taki uniwersalny, jak na przykład antybiotyk, który by celował ileś tam gatunków wirusów. Są takie próby, ale jest to bardzo, bardzo trudne. No a trzecia rzecz jest taka, że jak już się to uda, to przez to, że one są takie zmienne, że one się tak szybko zmieniają, a bardzo szybko uodparniają się na te leki, które stworzymy. W związku z tym tych leków jest stosunkowo mało, a jeżeli są, to one dosyć szybko tracą skuteczność czasem.
Wiemy doskonale, że szczepionka to jest najlepsze, co można zastosować przeciwko koronawirusowi, ale równocześnie Państwo konsekwentnie mówicie, że na szczepionkę przed upływem roku, być może 18 miesięcy, nie ma co liczyć. Co więc takiego jest w procesie tworzenia, testowania szczepionki, co sprawia, że nie da się tego przyspieszyć?
Są dwie kwestie. Po pierwsze, samo stworzenie szczepionki, bo teraz to jest bardzo często przedstawiane jako taki proces tworzenia czegoś, na przykład jak zbuduję dom, naprawię samochód. My nie wiemy, jak tą szczepionkę zrobić. Co więcej, od 18 lat na całym świecie próby stworzenia takiej szczepionki przeciwko właśnie SARS, MERS trwają. Jeszcze nikt nie wymyślił, jak to zrobić tak, żeby ten wirus nie był w stanie uciec z takiego zabezpieczenia, więc sam problem stworzenia takiej szczepionki jest już w tym momencie problemem. Druga rzecz jest taka, że jeżeli stworzymy coś, co będzie mogło służyć jako szczepionka i będzie skuteczne w naszym mniemaniu, to musimy to sprawdzić. My musimy podać tą szczepionkę jakiejś grupie ludzi i zobaczyć, czy oni zachorują, czy nie zachorują. My tego nie damy rady przyspieszyć. My musimy to testować tak naprawdę na polu bitwy. I druga rzecz, musimy się upewnić, że taka szczepionka jest bezpieczna, że taka szczepionka nie będzie miała kompletnie odwrotnego efektu do tego, co byśmy chcieli, bo tak może się wydarzyć, akurat w przypadku tych wirusów. I to również wymaga czasu. Czasu i weryfikacji danych od pacjentów, którzy wyzdrowieli, i weryfikacji danych od pacjentów tej grupy kontrolnej, która została zaszczepiona. Po prostu w mojej opinii niektórych rzeczy nie da się przyspieszyć. Mam nadzieję, to co zawsze powtarzam, mam nadzieję, że nie mam racji. Dzięki tak dużemu nakładowi sił i wysiłków uda się to zrobić w tym wypadku szybciej.
To nie jest tylko problem szczepionki, to jest także problem testów. I testy to jest ulubiony temat, o którym teraz w Polsce dużo mówimy. Mówi się na całym świecie. Opinia publiczna mniej więcej wie, że są dwa rodzaje testów. Długotrwały, kosztowny, który jest w miarę pewny, i tak zwane szybkie testy, które zdaniem niektórych mogłyby radykalnie poprawić sytuację. Co pan myśli o szybkich testach, biorąc pod uwagę fakt, że też pracuje pan nad ich stworzeniem?
To znaczy, ja myślę, że tutaj nie można mylić tych dwóch rzeczy ze sobą. Te szybkie testy w żaden sposób nie zastępują tych testów laboratoryjnych. Szybkie testy są szybkie, ale też no, trzeba się liczyć z tym, że ich dokładność będzie mniejsza. Mam nadzieję, że kiedyś się uda stworzyć takie testy, które będą w stanie działać z podobną dokładnością jak te testy laboratoryjne. Natomiast gdzie ja widzę tak naprawdę potencjał takich testów, to jest tak naprawdę szybsze skanowanie czy przesiewowe badanie osób, które mają jakieś objawy, ale nie mają żadnych wskazań do tego, żeby się przebadać w laboratorium, bo przepustowość tych laboratorium, nieważne ile ich będzie ograniczona, więc tak naprawdę ja bym widział wartość takich testów w tym, że my możemy bardzo szybko, czy w gabinecie lekarza, na szybko przetestować, czy to przypadkiem nie jest to, i wykluczyć takie zdarzenie, ewentualnie z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć takie zdarzenie, że jesteśmy zarażeni. Natomiast w uzasadnionych przypadkach ja bym był był za tym, że w żaden sposób to nie zastępuje testu laboratoryjnego i powinien on zostać w uzasadnionych wypadkach wykonany, ale może w ten sposób da się trochę odciążyć te laboratoria i może na przykład w przyszłym sezonie, kiedy mamy wszyscy nadzieję, że już ten wirus zniknie, jeżeli on by się zaczął pojawiać, by się zaczęły pojawiać takie wskazania, że może coś być, to umożliwi szybszą identyfikację przynajmniej części tych pacjentów zero, także ten scenariusz tegoroczny się nie powtórzy.
Profesora Percia zapytałem o to, jak istotne jest prowadzenie tych badań w kraju, analizowanie szczepów wirusa, które pojawiają się i być może mutują u nas w Polsce.
Nawet takie właśnie pierwsze badanie, o którym pan wspomniał, czyli patrzenie, co się w Polsce dzieje. Będziemy próbowali wszystkie, a przynajmniej większość tych przypadków poddać analizie i zobaczyć, jak ten wirus się zmienia w czasie, dlatego że on się będzie zmieniał. Taka jest natura wirusów, że one się cały czas zmieniają. I tylko obserwując je, będziemy w stanie przewidzieć, w którą stronę się zmienią. A takie zmiany mają bardzo poważne konsekwencje, dlatego że chociażby diagnostyka opiera się na pewnym kształcie tego wirusa, na kształcie genomu na przykład. I jeżeli ten wirus się zmieni poza naszą świadomością, to po prostu te metody diagnostyczne przestaną istnieć. Śledząc to, będziemy w stanie określić, że na przykład musimy taką metodę zmodyfikować. Również takie różne właśnie fake newsy pojawiające się na temat tego, że pojawiła się jakaś groźniejsza odmiana tego wirusa, który zmutował. Tutaj akurat to jest fake news, nie ma żadnych podstaw naukowych, żeby tak twierdzić. Natomiast też dobrze jest na to patrzeć, czy nie powstaje jakaś właśnie groźniejsza odmiana, bo tak naprawdę korelując to, co lekarze widzą w szpitalu z tym, co my widzimy w laboratorium, jesteśmy w stanie po prostu w pewnym momencie powiedzieć, słuchajcie, to tak nie jest. Uspokójcie się, nic złego się w tym momencie nie wydarzyło. Także to jest ten pierwszy aspekt, a drugi aspekt jest taki, że my nie tylko prowadzimy badania na własnym podwórku, prawda? Czyli to nie jest tak, że my dostaliśmy jakieś pieniądze, my się zamkniemy z tymi pieniędzmi w tym laboratorium i będziemy swoje jakieś badania robić, tylko my uczestniczymy w takiej globalnej wiosce, coś, co w nauce jest w tym momencie kluczowe kompletnie, czyli my właściwie współpracujemy z całym światem. W tym momencie cały świat zajął się tym problemem, bo jest to problem wyjątkowy i ta współpraca pozwala również w przyszłości mieć korzyści z tego, że takie badania są, bo na przykład wyniki tych badań będą dla nas szybciej dostępne i będziemy mogli te wyniki zastosować. Czy to w postaci kiedyś tam leku na przykład, czy w postaci wiadomości, bo informacja w tym momencie jest bardzo cenna, na przykład o takich pojawiających się zmianach, to sama ta współpraca i sama możliwość uczestniczenia w tej światowej wiosce już jest niesamowicie cenna. I kolejna rzecz, która wydaje mi się, że jest fajna, że jest bardzo dużo pomysłów, również w Polsce jest bardzo dużo zespołów, dużo firm, które bardzo chcą się zaangażować w takie wspólne badania i tak naprawdę możliwość pomocy tak naprawdę realizacji tych planów, bo tym się bardzo często zajmujemy. Mamy swoje pomysły, ale też próbujemy w jakiś sposób realizować, jeżeli ktoś ma dobry pomysł, pomóc w realizacji takich badań, bo mamy unikalne warunki i laboratoryjne i tak naprawdę know-how, że to jest też bardzo, bardzo ważne. Także myślę, że to są te główne powody, dla których wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żebyśmy te badania jednak w Polsce prowadzili, a nie tylko opierali się na tym, co słyszymy z zewnątrz.
I wreszcie najważniejsze pytanie, jak długo to potrwa, na jaki, miejmy nadzieję, korzystny dla nas rozwój wypadków możemy liczyć?
Problem polega na tym, że na ten moment nikt do końca nie wie, co się wydarzy. To, co możemy robić, to możemy przewidywać na podstawie innych wirusów, na podstawie danych historycznych, jaki może być scenariusz. Teraz ten scenariusz, który jest prawdopodobny, to jest taki, że w momencie, kiedy temperatura wzrośnie, gdzieś koło maja, tak było w przypadku tego wirusa SARS-1, tak jest w przypadku tych naszych sezonowych koronawirusów, ta transmisja tych wirusów stanie się coraz znacznie trudniejsza, w związku z tym mniej osób się będzie zakażać i epidemia wygaśnie. To jest jeden ze scenariuszy, niekoniecznie musi sprawdzić, ale powiedzmy są podstawy, żeby w to wierzyć. Czy on wróci do nas jesienią? No, w mojej opinii może wrócić, musimy być na to gotowi, natomiast trzeba pamiętać, że scenariusz tego, co się będzie działo w przyszłym roku, na pewno będzie kompletnie różny od tego, co się dzieje w tym roku. Chociażby dlatego, że my będziemy wiedzieli znacznie wcześniej, że jest to zagrożenie, że nie dopuścimy do tego, że w jakimkolwiek kraju aż tak dużo przypadków się pojawi. A jeżeli się pojawią, to będziemy już wiedzieli, jak wygląda ta epidemia, będziemy w stanie coś zrobić. Prawdopodobnie już będziemy mieli pierwsze protokoły leczenia, a pierwsze jakieś substancje, które będzie można podać tym ciężko chorym pacjentom. Także ten scenariusz na przyszły rok jest w mojej opinii znacznie bardziej pozytywny i teraz tak naprawdę najtrudniejsze jest z punktu widzenia oczywiście samej epidemii, nie mówię tutaj o względach ekonomicznych, bo to jest zupełnie inna kwestia, natomiast najtrudniejsze jest to, żeby właśnie doprowadzić do tego, żeby ta epidemia zaczęła troszkę przykasać w tym roku i to już w mojej opinii będzie bardzo duży sukces. Jak długo? No to tak jak powiedziałem, no te dane historyczne wskazują, że można mieć nadzieję, że jak się zrobi cieplej. Tutaj ja bym powiedziałem w maju, bo tak się wydarzyło w 2003 roku. Natomiast to może być połowa kwietnia, to może być koniec maja i tutaj też dużo będzie zależeć od samej pogody, nad którą kontroli oczywiście nie mamy. Natomiast trzeba o jednej rzeczy pamiętać, że tak naprawdę to też zależy bezpośrednio w tym momencie od nas, bo już jakby te środki zaradcze na poziomie organizacyjnym zostały wprowadzone, w związku z czym tutaj te ograniczenia już są, natomiast zależy nas w tym sensie, że w momencie, kiedy my właśnie zaczniemy siedzieć i myśleć nad tym, na spokojnie już, bo już właśnie emocje pierwsze opadną, to my możemy zacząć ignorować te zasady, które zostały wprowadzone i w tym momencie, jeżeli my je zignorujemy, to tak naprawdę rząd ani żadne służby nie powstrzymają tego, co my będziemy robili. Jeżeli my będziemy się spotykali z ludźmi, wiedząc, że istnieje takie ryzyko zakażenia, jeżeli my będziemy ignorowali te zasady dotyczące higieny, dotyczące tego, że jeżeli jestem chory, to jednak zostaję w domu, nic nie robię, no to ta epidemia może przybrać zupełnie inny i bardzo negatywny kierunek. Także myślę, że tak jak powiedziałem, ten pozytywny scenariusz dla mnie to jest taki, że utrzymamy taką pełzającą epidemię przez jeszcze chwilę. Później ona zacznie wygasać i w przyszłym roku już będziemy na nią przygotowani, jeżeli wróci. Ale ten scenariusz myślę, że wymaga wysiłku od nas wszystkich tak naprawdę, bo tylko jak widać po niektórych krajach, jeżeli ten wysiłek nie zostanie podjęty, no to jakby nie ma możliwości zahamowania rozprzestrzeniania się tej epidemii.
I to musimy sobie wziąć do serca. A jeżeli ktoś chce się po tym laboratorium Małopolskiego Centrum Biotechnologii przespacerować, zapraszam na rmf24.pl. Tam można znaleźć relacje sprzed 3 lat, kiedy profesor Pyrć i jego współpracownicy opowiadali nam o naukowych możliwościach i systemie zabezpieczeń tego laboratorium. Byliśmy w środku, bo laboratorium było bezpośrednio po dezynfekcji. A teraz przegląd najważniejszych informacji naukowych z minionego tygodnia. Od zakażenia koronawirusem do wystąpienia pierwszych objawów mija najczęściej około 5 dni. Pisze na łamach czasopisma Annals of Internal Medicine grupa naukowców pod kierunkiem badaczy z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. To przeciętnie o 2 dni dłużej niż w przypadku najzwyklejszego przeziębienia. Badania prowadzone na grupie 181 osób, które zdiagnozowano do 24 lutego, pokazały też, że u zdecydowanej większości zakażonych objawy powinny się pojawić nie później niż w 12 dniu. To oznacza, że wprowadzona powszechnie na świecie 14-dniowa kwarantanna jest skutecznym sposobem zapobiegania rozszerzaniu się epidemii choroby COVID-19. Autorzy pracy, jak mówiłem, analizowali 181 przypadków z Chin i innych krajów, co do których możliwie precyzyjnie dało się ustalić datę zetknięcia się z wirusem i pojawienia się pierwszych objawów. Osoby te w większości podróżowały do centrum epidemii miasta Wuhan albo kontaktowały się z osobami, które przebywały wcześniej w prowincji Hubei, której Wuhan jest stolicą. Okazało się, że mediana liczby dni, po których pojawiały się u nich pierwsze objawy, to 5,1 doby. U połowy pacjentów objawy pojawiły się wcześniej, u połowy później. Analiza pokazuje, że w aż 97,5% przypadków objawy infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 pojawiały się w ciągu 11,5 dnia od kontaktu. Inaczej mówiąc, naukowcy oszacowali, że w przypadku 10 tysięcy osób poddanych 14-dniowej kwarantannie, u zaledwie 101 objawy infekcji mogłyby pojawić się dopiero po jej zakończeniu. To nie oznacza więc, że takie przypadki są absolutnie niemożliwe, ale wskazuje, że są bardzo mało prawdopodobne. Analiza publicznie dostępnych danych wskazuje na to, że obecne wskazania dotyczące 14-dniowego okresu aktywnego monitorowania lub kwarantanny potencjalnie zakażonych osób są sensowne, choć ryzyko przegapienia pewnej niewielkiej liczby przypadków istnieje, mówi profesor Justin Lessler z Bloomberg School Department of Epidemiology. Precyzyjne określenie okresu inkubacji choroby ma oczywiście kluczowe znaczenie dla prognozy dynamiki epidemii. Pomaga też służbom sanitarnym wdrożyć odpowiednie procedury zmierzające do spowolnienia albo nawet całkowitego zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Ustalenie długości kwarantanny na odpowiednim poziomie jest istotne z powodu możliwych kosztów ekonomicznych epidemii. Ma też całkiem praktyczne znaczenie, jeśli kwarantannie trzeba poddać bezpośrednio zaangażowanych w walkę z epidemią pracowników służby zdrowia, służb sanitarnych czy ratowniczych. Koronawirus rozprzestrzenia się szybko. W istotnej części przypadków chorzy przekazują go, zanim jeszcze pojawią się u nich objawy. Potwierdza w pracy złożonej do druku w czasopiśmie Emerging Infectious Diseases Międzynarodowy Zespół Naukowców z University of Texas w Austin. Ich badania wykazały, że w łańcuchu infekcji między kolejnymi zachorowaniami mija niespełna tydzień, a nieco więcej niż co dziesiąta z zakażonych osób przenosi wirusa na innych, zanim jeszcze poczuje objawy. Badacze z USA, Francji, Chin i Hongkongu, pracujący pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu w Teksasie, przeanalizowali ponad 450 przypadków infekcji z 93 chińskich miast. Udało im się prześledzić łańcuchy zachorowań, w których pacjenci zarażają się kolejno od siebie. Policzyli, że do zachorowań w takim łańcuchu dochodzi mniej więcej co 4 dni. To oznacza, że między pojawieniem się objawów u pierwszej osoby, a pojawieniem się objawów u osoby, która zaraziła się bezpośrednio od niej, mija średnio niespełna tydzień. To bardzo krótko. Szybkość rozprzestrzeniania się epidemii zależy od dwóch czynników: liczby osób, które każdy chory może zainfekować, i właśnie czasu, który mija między pojawieniem się objawów u pierwszej osoby i kolejnej. Krótki odstęp sprawia, że liczba przypadków COVID-19 może rosnąć gwałtownie i może być trudna do zahamowania. W przypadku wirusa Ebola objawy u kolejnych zakażonych z tego samego łańcucha pojawiały się co kilka tygodni i dlatego łatwiej było ją opanować. Służba zdrowia ma wtedy znacznie więcej czasu, by przypadki infekcji wirusem Ebola rozpoznawać i izolować, zanim zarażą innych, mówi profesor Lauren Ansel Myers z University of Texas. Dane potwierdzają, że koronawirus może rozprzestrzeniać się jak grypa. To oznacza, że po to, by zatrzymać zagrożenie, musimy działać szybko i agresywnie. Myers i jej zespół zdołali zebrać przekonujące fakty na temat tego, jak wiele przypadków infekcji następuje, zanim jeszcze u osoby chorej pojawią się objawy. Ich zdaniem to ponad 10% zakażeń. Do tej pory podejrzewano, że to jest możliwe, teraz wiemy już, jaka może być skala tego zjawiska. Nasze obserwacje dowodzą, że szeroko zakrojone działania na rzecz kontroli możliwych dróg kontaktu, w tym izolacja chorych, kwarantanna podejrzanych, zamknięcie szkół, odwołanie imprez masowych, wreszcie ograniczenie możliwości przemieszczania się, mogą być uzasadnione, dodaje Myers. Możliwość zakażania przez osoby bez objawów z pewnością komplikuje kontrolę epidemii. Myers przyznaje, że analiza setek i tysięcy nowych przypadków, które pojawiają się codziennie na całym świecie, może te dane zweryfikować. Opisane przez jej zespół badania opierały się w dużej części na relacjach chorych na temat tego, gdzie i kiedy byli, z kim się spotykali i jak się czuli. Są szanse, że jeśli służby sanitarne skuteczniej będą izolować chorych pacjentów, tempo rozprzestrzeniania się wirusa może się zmienić. Na razie nasze ustalenia znajdują potwierdzenie w obserwowanych przypadkach cichej transmisji wirusa i rosnącej liczbie zakażonych w setkach miejsc na całym świecie, dodaje Myers. To pokazuje, że epidemia COVID-19 może być trudna do uchwycenia i dlatego wymaga szczególnych działań. Mycie rąk i unikanie kontaktu z osobami, które mogą być zakażone, pozostaje najlepszym sposobem ochrony przed koronawirusem. Potwierdzają to wyniki badań trwałości wirusa poza organizmem człowieka, opublikowane przez Międzynarodowy Zespół Naukowców na portalu medRxiv.org. Wskazują one, że wirus może przetrwać w powietrzu nawet kilka godzin, a na niektórych powierzchniach nawet do kilku dni. Badania wykonane przez naukowców z kilku amerykańskich uniwersytetów wskazują, że higiena ma znaczenie kluczowe, by uniknąć zakażenia przez kontakt lub drogą kropelkową. Instytuty naukowe wykonały te badania na zlecenie rządu Stanów Zjednoczonych. Przekonały się, że w powietrzu zdolny do zarażania wirus można wykryć jeszcze po 3 godzinach. W przypadku powierzchni wyniki były bardzo różne. Na powierzchni miedzianej koronawirus był w stanie przetrwać 4 godziny, na powierzchni kartonowej do 24 godzin, a na powierzchni plastikowej albo nierdzewnej stali nawet 2 do 3 dni. To oznacza, że przeniesienie wirusa na rękach lub drogą kropelkową jest możliwe i to przez dość długi czas. Fakt, że wirus SARS-CoV-2 atakuje drogi oddechowe, sprawia, że przenoszenie drogą kropelkową jest najłatwiejsze. Odpowiedź na pytanie o to, jak długo wirus jest w stanie w kropelkach czy jakiejś formie aerozolu w powietrzu przetrwać, ma dla analizy szans zakażenia i sposobów jego ograniczania znaczenie kluczowe. W trakcie eksperymentu testowano wirusa zawieszonego w formie aerozolu w komorze o temperaturze 20 paru stopni, stopni Celsjusza oczywiście, i wilgotności 65%. Próbki pobierano bezpośrednio po emisji aerozolu i potem po 30, 60, 120 i 180 minutach. Okazało się, że po 3 godzinach wirus utrzymywał się w stanie zdolnym do zakażania. Jak długo jeszcze? Tego na razie nie wiemy. W przypadku badań trwałości koronawirusa na powierzchniach badanie prowadzono w temperaturze też 20 paru stopni Celsjusza i wilgotności 40 stopni. Testy prowadzono na powierzchniach, które można znaleźć w szpitalu, w tym kartonie, powierzchniach z tworzyw sztucznych czy metalu. Najdłużej wirus utrzymywał się na plastiku i stali nierdzewnej. Można było go tam znaleźć jeszcze 72 godziny po aplikacji w przypadku polipropylenu i 48 godzin w przypadku stali nierdzewnej. Najkrócej wirus był w stanie przetrwać na powierzchni miedzi. Już po 4 godzinach praktycznie nie znajdywano na niej koronawirusów zdolnych do replikacji. Na kartonie, a więc być może i na papierze, koronawirus pozostawał przy życiu, w cudzysłowie, przez mniej więcej dobę. Otrzymane wyniki wskazują na to, że zdolność przetrwania poza organizmem człowieka jest u koronawirusa SARS-CoV-2 porównywalna z tą, którą widziano u koronawirusa SARS, tego, który wywołał epidemię w 2002 i 2003 roku. Nie da się więc uznać, że to ten czynnik przyczynia się do większej zdolności infekcji, którą obecny koronawirus wykazuje. Muszą decydować inne różnice między tymi wirusami. Prawdopodobnie istotniejszą rolę odgrywa fakt, że ten nowy koronawirus przenosi się także właśnie wtedy, gdy chory nie wskazuje objawów. Być może są też inne czynniki, które dopiero trzeba będzie odkryć. Choć dyskusje z gatunku co by było, gdyby mają często bardzo wątpliwy sens, można z nich czasem wyciągać pewne wnioski na przyszłość. Jeden z tych wniosków jest taki, że w przypadku koronawirusa czas się bardzo liczy. Rozprzestrzenianie się koronawirusa można byłoby znacznie ograniczyć, gdyby Chiny wprowadziły stanowcze działania parę tygodni wcześniej. Przekonuje w pracy opublikowanej na portalu medRxiv.org międzynarodowa grupa naukowców. Badacze pod kierunkiem ekspertów z University of Southampton przedstawili wyniki analiz i symulacji wskazujące, że wprowadzenie rygorystycznych procedur testów, izolacji zakażonych i ograniczeń podróży zaledwie o tydzień wcześniej ograniczyło liczbę przypadków o 66%. Gdyby jednak nie podjęto do tej pory żadnych działań, liczba zakażonych w samych tylko Chinach byłaby na koniec lutego 67 razy wyższa. Z czysto naukowego punktu widzenia, jak najwcześniejsze wprowadzenie procedur kontrolnych jest najlepszym sposobem zmniejszenia tempa rozprzestrzeniania się wirusa i ograniczenia ostatecznego zasięgu epidemii, mówi szef zespołu badań ludnościowych World Pop z University of Southampton profesor Andrew Tatum. Jego grupa we współpracy z naukowcami z Chin i Stanów Zjednoczonych przeprowadziła symulacje migracji ludności i rozwoju choroby w największych miastach Chin. Na tej podstawie można ocenić, jaki wpływ miały konkretne działania i jak istotny był czas ich wprowadzenia. Model nie uwzględniał czynników politycznych, ani oceny społecznych i ekonomicznych skutków konkretnych decyzji. Na koniec lutego zarejestrowano w Chinach ponad 114 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Wyniki symulacji pokazują, że gdyby procedury diagnozy, izolacji i ograniczenia możliwości podróży zostały wprowadzone tydzień, 2 lub 3 tygodnie później, liczba tych przypadków byłaby 3, 7 lub 18 razy większa. Gdyby do tej pory nie zrobiono nic, zachorowań, przypominam, byłoby aż 67 razy więcej. Te same symulacje pokazują równocześnie, że działając szybciej można było liczbę zakażonych gwałtownie zmniejszyć. Wprowadzenie tych działań 3 tygodnie wcześniej sprawiłoby, że liczba przypadków byłaby mniejsza o 95%. Z trzech typów podejmowanych działań wczesne wykrywanie i izolacja zakażonych miały prawdopodobnie największe znaczenie, mówi dziennikowi Guardian profesor Tatum. Pozostałe dwie metody, zwiększanie dystansu społecznego i ograniczenia podróży, też trzeba w najbliższym czasie poważnie brać pod uwagę. Jego zdaniem właśnie zwiększenie dystansu społecznego, czyli odwołanie imprez masowych, zamknięcie szkół i zdalna praca z domu, mogą mieć teraz w Europie znaczenie większe niż ograniczenia przemieszczania się. Najlepiej jednak, gdy wszystkie trzy procedury są stosowane razem. Autorzy przestrzegają, że rezygnacja z ograniczeń podróży przed gwałtownym obniżeniem częstości zakażeń mogłaby doprowadzić do pojawienia się drugiej fali zachorowań. Sugerują, że w Chinach po zniesieniu zakazu podróży 17 lutego zasady dotyczące zwiększania dystansu społecznego powinny być utrzymane jeszcze nawet przez parę miesięcy. Dobre, choć bardzo wstępne doniesienia na temat kobiet w ciąży. Wyniki badań wskazują na to, że kobiety w ciąży, u których rozwinęły się objawy choroby COVID-19, nie przekazują koronawirusa swojemu dziecku. Piszą o tym w komentarzu na łamach czasopisma The Lancet naukowcy z Pekinu. Ich badania były oparte na przypadkach zaledwie 9 kobiet, ale dają pewne podstawy do optymizmu. Dzieci przyszły na świat z pomocą cesarskiego cięcia i były w bardzo dobrym stanie. Matki przechodziły zapalenie płuc, podobne jak kobiety, które nie były w ciąży. Pierwsze optymistyczne doniesienia na ten temat były oparte na wynikach badań wymazów z nosogardła noworodków, które pobierano w niektórych szpitalach w Chinach. Tym razem wyniki są bardziej wiarygodne, obejmują bowiem nie tylko analizy wymazów, ale także krwi pępowinowej, płynu owodniowego i mleka matki. W żadnym z 9 przypadków kobiet i ich dzieci wirusa SARS-CoV-2 w tych próbkach nie znaleziono. Naukowcy podejrzewali, że ze względu na genetyczne podobieństwo i fakt wykorzystywania do wnikania do komórek podobnych receptorów, koronawirus z Wuhan powinien wywoływać podobne objawy do wirusa SARS, który epidemia ostrej niewydolności oddechowej wywołał w latach 2003-2004. Na tym opierali nadzieję, że podobnie jak tamten wirus, nie będzie często przekazywany z matki na dziecko już w życiu płodowym. Te nadzieje zakłóciły nieco informacje o dwóch przypadkach, w których u noworodków koronawirusa SARS-CoV-2 stwierdzono. W jednym przypadku detekcja nastąpiła jednak 17 dni po urodzeniu, w drugim po 36 godzinach. W obu przypadkach do infekcji doszło najprawdopodobniej już po urodzeniu. O ile w przypadku epidemii SARS lekarze dostrzegli pewne zwiększenie częstości objawów choroby u matek w ciąży, wstępne wyniki analiz obecnej epidemii koronawirusa wskazują na to, że stan matki nie różni się od tego, jaki obserwuje się u kobiet w tym samym wieku, które nie są w ciąży. Nie ma też podstaw, by spodziewać się niekorzystnych skutków u dzieci. Z 9 kobiet zarażonych koronawirusem, których przypadki analizowano, u 7 wystąpiła gorączka, u 4 kaszel, u 3 mięśniobóle, u 2 ból gardła. U żadnej z nich nie rozwinęły się silne objawy zapalenia płuc. Wszystkie dzieci po urodzeniu miały w skali Apgar po 8-9 punktów, a po 5 minutach 9-10 punktów. Badania płynu owodniowego, krwi pępowinowej, wymazów z gardła nie wykazały obecności koronawirusa. Podobnie nie było go w próbkach mleka, które pobrano od 6 kobiet. Autorzy pracy zwracają uwagę, że badania wpływu koronawirusa na kobiety w ciąży i ich dzieci objęły na razie bardzo małą liczbę pacjentek. Konieczne jest prowadzenie ich dalej. Na razie wyniki dają powody do lekkiego optymizmu, ale podstawowym sposobem dbania o bezpieczeństwo matek i ich dzieci pozostaje izolacja i staranie się o niedopuszczenie do infekcji. W przypadku zakażenia COVID-19 chińscy lekarze sugerują po urodzeniu izolację dziecka od zainfekowanej matki i niekarmienie piersią, a także zatrzymanie na oddziale neonatologicznym w izolacji od innych dzieci przez co najmniej 14 dni. Starszy wiek, oznaki sepsy i skłonność do zakrzepicy są poza cukrzycą i nadciśnieniem kluczowymi czynnikami ryzyka w przypadku zakażenia koronawirusem, piszą na łamach czasopisma The Lancet chińscy naukowcy. Wyniki badań opartych na przypadkach z 2 szpitali w Wuhan obejmowały w sumie 191 chorych, w większości w ciężkim lub krytycznym stanie, z których 54 osoby zmarły. Przy okazji lekarze starali się ustalić, przez jak długi czas organizm chorych wydala wirusy, a więc może zakażać. W przypadku osób, które wyzdrowiały, trwało to średnio około 20 dni. Były jednak przypadki, kiedy blisko dwukrotnie dłużej, nawet 37 dni. To oznacza, że nie można ryzykować przedwczesnego wypisywania ze szpitala osoby, którą uznaje się za wyzdrowiałą, zarówno dla jej bezpieczeństwa, jak i dla bezpieczeństwa innych. W badanej grupie było 191 zainfekowanych osób, z których 2/3 było w stanie poważnym lub krytycznym. Średnia wieku badanych to 56 lat, 62% z nich to mężczyźni. Mniej więcej połowa była obciążona innymi chorobami, najczęściej nadciśnieniem i cukrzycą. U połowy w trakcie hospitalizacji zdiagnozowano objawy sepsy. Ze szpitala po wyleczeniu wypisano 137 osób. Przeciętny czas od pojawienia się objawów infekcji koronawirusem do wypisu wynosił 22 dni. Osoby, które nie przeżyły infekcji, umierały przeciętnie po 18,5 dniach od pojawienia się objawów. Praca po raz pierwszy tak precyzyjnie opisuje przebieg choroby COVID-19. Gorączka utrzymywała się przeciętnie przez 12 dni, kłopoty z oddychaniem 13, kaszel dłużej, nawet 45% z tych, którzy wyzdrowieli, kaszlało jeszcze w dniu wypisu. Autorzy opisują też, po jakim czasie pojawiały się objawy sepsy, zespołu ostrej niewydolności oddechowej, niewydolności serca i nerek czy wtórne zakażenia. Osoby, które zmarły, były przeciętnie starsze, średnia wieku 69 lat od tych, które wyzdrowiały, średnia wieku 52 lata. Miały wyższe wskazania skali oceny niewydolności wielonarzędowej SOFA u pacjentów z sepsą, a także podwyższony poziom dedimerów we krwi. Dedimery to markery stosowane w diagnostyce zakrzepicy. Gorsze prognozy u osób starszych mogą być związane z osłabieniem układu immunologicznego i nasileniem procesów zapalnych, które zwiększają tempo replikacji wirusa i wywołują silniejsze reakcje organizmu, co z kolei zwiększa ryzyko uszkodzeń serca, mózgu i innych organów, twierdzą autorzy pracy. W walce z koronawirusem zwierzęta laboratoryjne, małpy, myszy czy fretki są dla nauki nieocenioną pomocą. Problem w tym, że niektórych zwierząt, m.in. transgenicznych myszy, zaczyna brakować. Pisze o tym na swojej stronie internetowej czasopismo Nature. Jackson Laboratory w Bar Harbor w stanie Maine przyznaje, że nie jest w stanie nadążyć z hodowlą myszy, które są szczególnie cenne w badaniach nad koronawirusem. Do tej chwili około 50 laboratoriów z całego świata zamówiło u nich 3000 myszy wytwarzających ludzką wersję białka ACE2, które koronawirus wykorzystuje do wnikania do ludzkich komórek. Zwykłe myszy wydają się na wirusa SARS-CoV-2 odporne. Zarówno leki, jak i szczepionki przeciwwirusowe opracowuje się najczęściej w oparciu o modele zwierzęce. Badania prowadzone na małpach, myszach czy fretkach pomagają ocenić skuteczność i bezpieczeństwo proponowanych rozwiązań. Pierwsze zespoły z Chin publikują wyniki badań prowadzonych na małpach i myszach, genetycznie zmodyfikowanych tak, by ich organizm wytwarzał białko ACE2, czyli enzym konwertujący angiotensynę, obecny na powierzchni komórek człowieka. Wkrótce można się też spodziewać wyników badań na fretkach, zwierzętach cennych ze względu na podobieństwo fizjologii ich układu oddechowego. Żaden z modeli nie jest jednak idealny. Będziemy potrzebować do badań nie jednego gatunku zwierzęcia, ale wielu, mówi Nature David O'Connor, wirusolog z University of Wisconsin-Madison. Różne gatunki zwierząt pomagają badać różne aspekty infekcji, od drogi zakażenia przez reakcję układu odpornościowego. Staramy się na podstawie tych badań dowiedzieć, jak wiele się da i jak szybko to możliwe, a potem zderzyć tę wiedzę z doświadczeniami klinicznymi, dodaje O'Connor. Grupa wirusologa Chao Shana z Chińskiej Akademii Nauk z Instytutu Wirusologii w Wuhan już pod koniec lutego opublikowała wyniki badań wskazujących na to, że rezusy zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 przechodzą chorobę dość łagodnie. U żadnego ze zwierząt nie wystąpiła gorączka, jednak wyniki prześwietleń rentgenowskich wykazały w płucach objawy podobne do COVID-19 u ludzi. Potwierdziły to wyniki sekcji przeprowadzonych u części zwierząt po 3 dniach od zakażenia, u kolejnych po 6 dniach. Zwierzęta, które miały okazję chorować dłużej, po 3 tygodniach wykazały lekki spadek wagi, ale nie miały poważniejszych objawów. Fakt, że fretki reagują umiarkowanie, jest oczywiście cenną informacją, ale dla badań dotyczących poważnych skutków infekcji potrzebne są inne modele, mówi O'Connor. Trzeba będzie także rozważyć inne sposoby podawania wirusa. Fakt, że układ odpornościowy małp działa podobnie do ludzkiego, da się jednak wykorzystać później, by przekonać się, czy przyczyną powikłań przy COVID-19 nie jest przypadkiem, jak w przypadku SARS w 2002-2003 roku, zbyt silna reakcja immunologiczna. Małpy powinny pomóc też w sprawdzeniu, czy wirus SARS-CoV-2 może ukrywać się w niektórych organach i nie pokazywać się w testach. Nie wyklucza się, że pojawiające się doniesienia o ponownej infekcji koronawirusem mogłyby być związane z tego typu mechanizmem. I jeszcze na koniec ważny komentarz naukowy w obliczu sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy. Indywidualne decyzje i działania w obliczu epidemii COVID-19 są równie ważne jak te oficjalne, podejmowane przez władze państwowe. Piszą w komentarzu w czasopiśmie The Lancet naukowcy z University of Oxford, Imperial College London i Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii. Badacze przekonują, że kluczowe znaczenie dla minimalizacji ryzyka i ograniczenia tempa rozprzestrzeniania się epidemii ma to, do jakiego stopnia indywidualnie będziemy skłonni, by sugestii i zakazów służb państwowych przestrzegać. Całkowite zapobieżenie zakażeniom i przypadkom śmiertelnym jest niemożliwe. Koncentrujemy się na ograniczaniu postępów epidemii. Nasza wiedza na temat koronawirusa i przebiegu choroby COVID-19 będzie się zmieniać i wskazania będą modyfikowane, podkreślają autorzy. Wysoka jakość procesu zbierania i analizy danych ma kluczowe znaczenie dla kontroli epidemii. Właściwa strategia komunikacyjna ze strony władz rządowych, pełne informowanie opinii publicznej jest absolutnie decydujące. Te doniesienia, wciąż nie zawsze do końca precyzyjne, czasem nawet nieco sprzeczne, budują pewien obraz sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Tych prac publikowanych często bez recenzji będzie przybywać. Czasem niektóre zespoły już publikują erraty, poprawiając wcześniejsze zwykłe pomyłki. Można powiedzieć, że to taka nauka in statu nascendi. Na podstawie tych wszystkich doniesień zdobędziemy jednak jakąś w miarę wiarygodną wiedzę. No a na razie myjmy ręce, zostańmy w domu, trzymajmy się zdrowo i pamiętajmy o potrzebujących wsparcia i pomocy, a czasem po prostu dobrego słowa. Rozmowy z rodzicami, dziadkami, kontakty telefoniczne to oczywiste, ale może znamy kogoś innego, starszego, samotnego. Może warto zadzwonić, porozmawiać, uspokoić. A na relacje z dalszego ciągu zmagań nauki z koronawirusem zaproszę w kolejnym podcaście naukowym RMF FM.